Cześć.
Słuchacie Patriotów. Prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie klasycznie na patriarchitekcie.io lub gdzieś. Głównie chyba na dole. Nie ma sensu mówić góra, bok, bo zawsze są na dole patrząc na playery.
To dzisiaj mamy nie lada gratkę, bo rozmowę z człowiekiem, z którym gdzieś tam się kiedyś przecinaliśmy, ale z którym już od dawna chciałem porozmawiać. Andrzej Krzywda, założyciel Arkansas, programista, szachista. Ci, którzy wiedzą, ci wiedzą doskonale de facto, z czym Andrzeja łączyć. A temat dzisiaj będzie ciekawy. Porozmawiamy sobie o technologiach, co się z nimi dzieje, jak hype minął de facto i czym właśnie są legacy, czy jak to możemy mówić o legacy. Ale zanim zaczniemy, to ponieważ na samym przedstawieniu Andrzeja połączyliśmy od razu z Arkansas. Andrzej, powiedz w ogóle, czym się zajmuje Arkansas?
Cześć wszystkim. Specjalizujemy się w projektach Ruby on Rails, zastanych, legacy najczęściej, i próbujemy je uładniać i doprowadzać do jakiejś żywotności. Jest nas kilkanaście osób, sami tacy starzy wyjadacze, którzy już w tych Railsach siedzą, wielu z nich powyżej 10 lat. Ja sam jestem w branży od 20 lat mniej więcej i nawet więcej, 20 kilka lat już będzie, bo samego Ruby zacząłem używać w 2004 roku. W miarę się tego trzymam, ale wcześniej trochę różnych innych technologii używałem, byłem dosyć mocnym Java-owcem, ale też miałem okazję trochę porobić .NET-a, miałem okazję porobić Pythona, miałem okazję porobić .NET-a z Pythonem, czyli Iron Pythona, PHP oczywiście, więc sporo tak poznałem, a potem ustatkowałem się z Ruby.
Dobra, to słuchaj, bo może zróbmy sobie stan to, co Szymon powiedział. Dzisiaj chcemy sobie porozmawiać o tym, jak wygląda ta technologia, która się rzekomo ustabilizowała i jak wygląda prowadzenie w niej projektów. Takie pierwsze jeszcze, żeby w ogóle powiedzieć sobie, jak z Rabim wygląda układanka, jaki jest obecny stan Rabiego, bo też nie do końca można powiedzieć, że to jest technologia, która stoi w miejscu.
Tak, przepraszam, że cię skoryguję, ale rubiowcy są na to bardzo wyczuleni, mówimy Ruby.
Ruby, tak, wiedziałem.
Mi to osobiście aż tak bardzo nie przeszkadza, ale będą inni rubiowcy słyszeli to, będą mieli za złe, że nie zaznaczyłem. Wiesz co, z Ruby jest ciekawa sytuacja, bo to już trochę żyje. Można powiedzieć, że już jest takie faktycznie gdzieś odległe, zastana technologia mocno, ale ona ma taki pierwiastek buntowniczości cały czas w sobie. To znaczy, wszyscy, co robią w Ruby, można uogólnić, robią Ruby on Rails. Robimy wszyscy webówkę, robimy wszyscy najczęściej startupy i też startupy, którym się powiedzmy udało i przeżyły dalej. Liderem Ruby on Rails jest David Heinemeier Hansson, DHH, podejrzewam, że również wam znany. I on jest takim liderem technologicznym, który nadaje bardzo dużo buntowniczości całej społeczności i on się jakby bardzo często nie godzi na zastane rzeczy, na takie status quo i on podważa bardzo wiele elementów, więc z jednej strony mamy technologię Ruby, która jest bardzo dojrzała, bardzo fajnie się rozwinęła, bardzo powolutku ewolucyjnie tam jakby wybrała swoich dziecięcych problemów i doszła do fajnego etapu, a z drugiej strony mamy DHH-a i jakby jego grono ludzi, bardzo poważane i bardzo wpływowe w naszym środowisku, który cały czas przeciera nowe szlaki i robi to bardzo skutecznie. I my na pewno jako Ruby nie możemy się porównać z popularnością na przykład z Pythonem, który jako język podstaw jest bardzo, bardzo podobnie zbudowany. W jakimś momencie Python odskoczył dzięki też, nie wiem, data science i tym rzeczom. My zostaliśmy bardzo mocno przy webówce na pewno, ale w tej swojej niszy webowej, nie wiem, czy chętnie bym podebatował, czy jest lepszy framework webowy niż Ruby on Rails. Jest to nawet gotowy. Wydaje mi się, że właśnie Ruby on Rails się fantastycznie cały czas rozwija. A jeśli chodzi o aktualny stan rzeczy, to nawet mamy do czynienia z czymś, co my wewnątrz świata Rubiego powoli zaczynamy nazywać Ruby Renaissance, że mamy jakieś odrodzenie fajne. Ma to na pewno związek z tym, co też widzimy dookoła, jest jakaś forma kryzysów na rynku IT. Są zwolnienia i bardziej się uważnie patrzy na koszta. Ruby on Rails jest frameworkiem, który jest często nazywany one person framework, który niesie ze sobą pewną wizję produktywności, czyli że jedna osoba jest w stanie zrobić całkiem sporo. I to na pewno jest filozofia, która cały czas jest silna, aby jedna osoba była w stanie robić całość, cały full stack, można powiedzieć. A ostatnio myślę, że takim unikalnym selling pointem świata Ruby on Rails jest Hotwire, czyli sposób na robienie interfejsu użytkownika, powrót do server-side renderingu i wydaje mi się, że na tym też polega odrodzenie Ruby on Rails teraz.
Ja bym zażartował, że wróciło nam MVC i inne template'owanie z powrotem. Zaczęliśmy koło w tym elemencie, takie duże.
Oczywiście, zrobiliśmy koło, ale z fajnym dodatkiem, bo to koło by nie zadziałało bez websocketów i jakby to jest ten ważny czynnik.
Znaczy tak, ten reloading dla słuchaczy, dość ciekawa koncepcja reloadingu, czyli pisz HTML-a w backendzie, mając całe doświadczenia SPA dla siebie. A wiesz co, jak jest z gonieniem króliczka? Bo jeżeli tam popatrzymy sobie na całość układanki, no to jest dużo takich rzeczy. Pojawiły się cloudy, kontenery, gdzieś tam wątki OpenTelemetry, wszystkich tych narzędzi. DevOpsów tego jest bardzo sporo, czy podejścia do całego testowania aplikacji. Jak wygląda w tych takich rzeczach, które są hype'owane na rynku? Czy ta technologia z takiej perspektywy ona to goni, czy nie goni, czy żyje sobie w swoim światku?
Ja zawsze porównuję te światy technologiczne do krajów i my sobie tam niby graniczymy, teoretycznie Polska wie, co się dzieje w Niemczech, ale tak naprawdę to nie mam pojęcia, Niemcy nie za bardzo się tam muszą interesować Polską, więc to podobnie wygląda na przykład w świecie technologicznym, kiedy jest państwo Ruby, jest państwo .NET-u, państwo Java i pewne rzeczy dzieją się w świecie .NET-u czy w Java bardzo intensywnie, a my w świecie Ruby niespecjalnie jakby jesteśmy tym zainteresowani i w drugą stronę, nie? Na przykład u nas się dzieje intensywnie na przykład ten Hotwire, nie mam wrażenia, że to gdzieś tam mocno przeniknęło w inne światy, może trochę tylko. Pewne rzeczy, tak jak wspomniałem, Ruby on Rails jest używany najczęściej w startupach, to jest nasza taka nisza. Niektóre z tych startupów przeobraziły się w duże firmy. Tam w tych dużych firmach oczywiście, że takie rzeczy jak kontenery, jak OpenTelemetry, tego typu rzeczy wchodzą, bo no ciężko sobie wyobrazić sensowne DevOpsowanie bez tych rzeczy, ale nie nazwałbym tego trendem wiodącym. To jest po prostu ta grupa projektów, którym się udało, które się rozrosły, przy których pracuje jak na Ruby, na przykład kilkadziesiąt programistów, to jest strasznie dużo. W większości projekty programistyczne Ruby są stosunkowo małe. Też te projekty, które używają na przykład kontenerów w Ruby, załóżmy, no to myślę, że nie mają też lekkiego życia, bo to nie jest aż tak masowo używane. Natomiast chmura oczywiście jest chyba do tej pory najbardziej popularną chmurą, mimo wszystko jest Heroku, nie? I wszyscy się hostują na Heroku, ale na przykład hostowanie się bezpośrednio na AWS-ie, tak jakby, żeby to samoczynnie tam sobie skonfigurować, nie wydaje mi się popularną opcją. A już na przykład, bo wy chyba jesteście bliżej .NET-a, to nie wiem, te na przykład Azure czy takie rzeczy, no to jest kompletnie u nas nieistniejącym konceptem.
Odpalaliśmy dla klientów, to jest ciekawostka, da się to odpalić, tak jak powiedziałeś, w większych mękach odpala się Elixira. O tak bym powiedział, ale nie jest to taki właśnie, mieliśmy z Szymonem tą dywagację, jak się przygotowaliśmy z rozmową, jak się czuje Heroku i czy nadal jest to platforma numer jeden przy tym, jak deployujesz coś w twoim stosie technologicznym, aż zerknęliśmy, jak to tam wygląda dla porównania, bo dla mnie od tej strony deploymentowej, tak jak miałem okazję pracować z Rubim, to zawsze trochę było tak jakby przesiąknięte PHP-em od tej strony opsowej.
Żebyście teraz widzieli minę Andrzeja, takiego niesmaczenia bym powiedział.
Ale mnie subtelnie obraziłeś.
Słuchaj, Mariusz Gil by się obraził za porównanie i obrażanie PHP-a.
Tak, ja z Mariuszem się technologicznie przyjaźnie, jesteśmy z tego samego wydziału, więc wiele nas łączy, ale na pewno nie PHP.
A to sprowadzając właśnie tą dyskusję na tory, które mi były, mówimy cały czas przy tak dwa tematy de facto, że technologia, która już nie jest na hype'ie, to jest jeden element, i legacy. Jaka jest różnica między tym, że technologia już nie jest na tym świeczniku, że już to nie jest ten główny element, gdzie mieliśmy na Hacker News czy gdziekolwiek wpisać codziennie o tym, a gdzie zaczyna się legacy? Jak nie ma hype'u, to już jest legacy, czy gdzie jest to legacy?
Zgodzę się, że największy hype na Ruby był w okolicach 2004, 2005, 2007 powiedzmy, gdzieś tam zaczął już gasnąć, bo wtedy największą zmianę proponowało Ruby on Rails, znaczy jako framework faktycznie produktywnościowo, na przykład ja jako Javowiec, mocny taki fanboy, zobaczyłem Ruby on Rails i po prostu okej, to na razie Java, nie? Jakby to nie ma w ogóle porównania, jeśli chodzi o produktywność. I tam zostałem. Natomiast oczywiście to się zgadza, że ten hype już minął. Nawet były takie lata, że pamiętam, że już nawet w samym naszym świadku było w 2018 i z Ruby Dead i w ogóle tam się przewijały. Jeśli pojawiali się na Hacker Newsach, to w tym kontekście, ale wydaje mi się, że naprawdę fajne odrodzenie nastąpiło i wewnątrz świadka Rubiego naprawdę jest dużo poruszenia, na przykład kwestia nawet widoczności, bo sam organizuję konferencję rubiową w Wrocławiu i ciężko się wbić w ogóle z terminem gdzieś, żeby w Europie nie było w tym czasie innej konferencji rubiowej. To jest naprawdę intensywne i w tym momencie się dzieje. Mam wrażenie, że po COVID-zie coś też się mocno odrodziło w tym temacie, ale tak, no w jakimś sensie okej, można przyjąć, że to, ja nie nazywam tego legacy, bo ja bardziej nazywam, nie wiem, że projekty są legacy niż technologia może, ale rozumiem, co masz na myśli i wydaje mi się, że to jest fajne, bo Ruby on Rails w tym momencie jest po prostu naprawdę dojrzałym stosem technologicznym i można było się w 2004, 5, 6 o wiele rzeczy słusznie przyczepić, to po prostu tam było niektóre miejsca klejone kompletnie na ślinę. Tak teraz nie, w ogóle był bardzo duża inwestycja, sam twórca Rubiego, Mats, całe to japońskie grono programistów, oni byli bardzo skoncentrowani też na przyspieszaniu Rubiego i od Ruby wersji, bo tam były zarzuty do Rubiego o kwestie wydajności. To Ruby teraz wersja 3.2, 3.3 są naprawdę przepotężne wydajnościowe maszyny z najnowszymi optymalizacjami i to jest nieporównywalna szybkość z tym, co było powiedzmy w Ruby 1.8 tam 20 lat temu, czy tam jeszcze wcześniejsze wersje. Więc mega dużo się po prostu działo w tle. To jest takie spokojne, ewolucyjne poprawianie, aż rozwinęło do tego, że Ruby jako język jest po prostu, jakby nadal ma ten fajne, piękne oprogramowanie obiektowego, a jednocześnie pod spodem jest mega szybki i nic mu już nie można zarzucić z takich rzeczy, chyba że oczywiście będziemy filozoficznie się przebijać o statycznych typach czy dynamicznych typach, bo tutaj oczywiście jesteśmy frontem dynamicznych typów.
No to już jak się sam przedstawiałeś, to byś mówił, że zajmujecie się jako Arkansas głównie właśnie projektami legacy, bo my z Łukaszem jak próbowaliśmy znaleźć definicję, to w sumie stwierdziliśmy, że cokolwiek co już jest na produkcji, staje się automatycznie legacy, bo trzeba to utrzymywać de facto. I trochę nie mamy innej definicji, czym jest legacy, bo to jest takie słowo, które jest używane nagminnie w systemach i z reguły ma nacechowanie bardzo negatywne, no nie?
Tak, natomiast ja używam to w scope'ie projektu. Znaczy projekt jest legacy, kiedy jest już tam napisany na produkcji. I tu faktycznie ja się zgadzam, że nie ma dobrej definicji. Tam Michael Feders mówi, że brak testów to jest powiedzmy definicja legacy albo mało testów, bawa przed zmianą. No powiedzmy, ale zgadzam się, że w większości sytuacji to weszło na produkcję i trzeba utrzymywać, to już jest jakiś tam status legacy. Okej, okay, przyjmiemy tą definicję. To no my się w tym specjalizujemy, bo akurat w świecie Ruby on Rails ciekawą specyfiką projektów legacy, że one są legacy wszystkie na ten sam sposób. Znaczy Ruby on Rails jest bardzo zunifikowanym frameworkiem, bardzo ustandaryzowanym, bardzo opartym na konwencjach, bardzo opartym na opiniach chociażby DHH-a lub tam jakiegoś grona influencerów rubiowych i w związku z tym one wszystkie kończą w podobny sposób. Grzechem Ruby on Rails jest bardzo wiele zalet. Ja jestem tutaj w roli ewangelizatora Ruby na pewno, ewangelizatora Ruby on Rails, ale nie ukrywam, że jest jeden grzech pierworodny Ruby on Rails, a mianowicie miłość do patternu Active Record. Znaczy wszystko się opiera na wzorcu Active Record i tego się nie da ukryć.
Przepraszam Andrzeju, ale każda technologia, każdy język ma takie swoje grzechy pierwotne.
Ja wiem, bo ja też w pewnym momencie się zacząłem rozglądać. Też cały czas nie zapomniałem o swoich korzeniach wywodzących się z innych technologii. Ja też mam takie troszeczkę sobie akademickości. Miałem też swoje jakieś tam papery publikowane kiedyś w temacie inżynieru programowania, więc ja staram się zerkać, co w innych tematach się dzieje, co w innych technologiach się dzieje. I akurat ten wzorzec Active Record, mam wrażenie, że jest inaczej nazywany, jest bardzo powszechny wszędzie, więc jakaś ta krudowość tych różnych frameworków jest powszechna, ale trzeba przyznać, że po prostu w Railsach z racji tego, że wszyscy używają tej samej biblioteki do RM-a, tego samego Active Recorda, tej samej biblioteki do widoków, tej samej biblioteki do JSON-ów, to sposoby, na jakie są te aplikacje psute i na jaki sposób docierają do fazy legacy, są po prostu identyczne. I my jako ekipa Railsowa od wielu lat jesteśmy w stanie takim projektom legacy bardzo szybko pomagać, bo my po prostu widzieliśmy to wszystko w działaniu wielokrotnie i wiemy, z czego jak wychodzić. Więc w tym rozumieniu używam tego pojęcia legacy w Railsach, że te legacy Railsowe jest jednorodne, nie wiem jak u was, ale u nas jest bardzo jednorodne, bardzo są zbliżone te błędy.
U nas jest ogólny pierdolnik, nie ma raczej wzorców, można powiedzieć.
To może być kontrowersyjne, ale największy pierdolnik jest w Pythonie chyba, patrząc się na tak rynkowo, na przestrzał, bo tam jest największa możliwość, bo Java z .NET-em drzewko decyzyjne się ustabilizowało troszeczkę, tak jak powiedziałeś, bibliotek innych rzeczy.
To jest dobra nazwa, drzewko decyzyjne.
No bo wiesz, jak sobie pójdziesz, to idziesz czysty, tak jak w Javie. Teraz Spring Boot króluje z nhibernate'em, w .NET-cie masz de facto tam albo mikro ORM-a, albo linku, albo Entity Framework, albo nhibernate'a i też drzewko się kończy, więc takie te drzewka trochę w tym, a jak popatrzymy na Pythona, to zaczynamy iść już w definicje religijne, mam wrażenie, już w ich środowisku.
Bo tam jest to Fast API jako lider w tym momencie i Django gdzieś tam drugie chyba, tak?
Django, jeszcze masz Flaska, jest tego trochę.
Nazbierało się. Ale właśnie jedna rzecz mnie zastanowiła, tak, bo się mówi, że zajmujecie się głównie projektami legacy i że pomagacie je ogarnąć. Wiecie, co z nich zmieniacie? Bo skoro to są popularne błędy, to jak wygląda status startu, a jak wygląda status, do którego dążycie de facto? Bo tu trochę zahaczamy o drugi temat, który jest interesujący. Jak mówimy legacy, teraz pojawia się słówko kluczowe refactoring de facto, nie? Jak to właśnie u was wygląda?
Projekty, do których wkraczamy, biorą nas, na szczęście wkraczamy z taką siłą brandu, znaczy Arkens jest rozpoznawalną marką w świecie Ruby on Rails w całym świecie, powiedzmy. Bardzo często, kiedy jesteśmy wyzywani, mamy taką już dosyć komfortową sytuację, kiedy pozwala nam się, nam daje się często dużo większe zaufanie niż programistom, to jest takie niefortunne trochę, bo to jest nawet trochę nie fair, niż programistom pracującym przy danym projekcie już tam od lat. I jesteśmy wyzwani, żeby coś pomóc tam w tych projektach, które, nie wiem, utknęły, jest wolny development, są bugi. Bardzo często na przykład w Ruby w sieci railsowym są problemy z upgrade'ami, bo to akurat jest trudnym procesem u nas. Tu akurat trzeba przyznać, że między innymi z powodu dynamiczności i tak dalej, jakby metaprogramowania też nie możemy sobie pozwolić na bardzo bezpieczne refaktoringi, więc u nas refaktoryzacja w porównaniu na przykład z C-Sharpem jest dużo trudniejsza, na pewno. Nie będę walczył z tym, z racji tego, że u nas nie wszystko się wykryje na etapie kompilacji. My musimy mieć pokrycie testami. Na szczęście to jest jedną też z zalet świata Rubiego, wszyscy testują. To jest bardzo powszechna praktyka, jest to bardzo miłe, że nikogo do testów nie trzeba przekonywać. Można czasami podebatować o jakości tych testów, ale raczej testy są. Więc u nas na przykład czasami na wejście są różne właśnie punkty wejściowe, bo co boli w organizacji najbardziej. Na przykład ostatnio wchodziliśmy do organizacji, gdzie najbardziej bolało to, że była bardzo stara wersja Railsów, a rynek regulowany, więc nie można już było używać tej wersji, bo już tam kwestie bezpieczeństwa. No więc to był fokus, ale bardzo często mówiłeś, Łukasz, o tym drzewku decyzyjnym. To w Railsach właściwie nie ma drzewka decyzyjnego. Bierzesz Railsy, a Railsy są zbiorem bibliotek i tu już masz całe drzewko decyzyjne, dziękujemy, nie? To jest cały twój wybór. No, oczywiście tam jest, my to nazywamy gemy, tak? Nasze biblioteki to są gemy, więc my sobie wybieramy jakieś tę gemę i upgrade rates'ów w skrócie się sprowadza do tego, że trzeba upgrade'ować gemy i te gemy są bardzo często trudno upgrade'owalne w zależności od tego, jak są używane w danym projekcie. Więc jest to takie typowe rozsupłowywanie. Trzeba zrobić upgrade tej biblioteki, tamtej biblioteki, w końcu można zrobić upgrade Ruby'ego, w końcu upgrade rails'ów, więc jest to taka bardzo detektywistyczna, analityczna praca. Więc to jest jeden z możliwych punktów wejścia. Inny punkt wejścia to jest zepsuty performance, bo typowe, crudowe podejście, wszystko gada z wszystkim, a żeby wyświetlić potem raport finansowy, to trzeba zrobić milion joinów i to się wszystko zamula, nie? I to nie działa. Więc czasami, jeśli od tej strony wchodzimy, no to tutaj my też mamy swój pewien pakiet, którego nie ukrywamy już na starcie, to znaczy my wchodzimy z jakimiś narzędziami wokoło domain-driven design, CQRS i event-driven ogólnie. No i na przykład robimy read modele zamiast joinów i read modele wymagają tego, żeby jakaś część komunikacji, znaczy najlepiej działają, jeśli jakaś część komunikacji idzie eventowo, więc stopniowo te eventy zaczynają pojawiać i tak jakby krok po kroku bardzo ewolucyjnie te refaktoryzacje robimy. To są faktyczne refaktoryzacje, to nie są rewrite, to są małe kroki cały czas, wszystko na zielonym i upewniamy się, że wszystko działa. Więc w dużym skrócie tak to można uogólnić, że zastajemy taki jeden wielki model danych, a docelowo lądujemy z modelem obiektowym, z jakimiś eventami, z jakimiś kontekstami.
Właśnie mam jeszcze pytanie, bo właśnie zaznaczyłeś, że to nie są rewrite'y. Ja tam odnośnie rewrite'ów i fraktorów mam swoje dość mocne też zdanie. A czemu właśnie nie są rewrite'y? Czemu właśnie dla ciebie to jest ważne, żeby właśnie tak rozumiem, to po prostu pracujecie na zielonym i robicie małymi kroczkami słowo harcerza, że będzie lepiej z tego, jak zmienię coś i po kolei jest to ewolucja, nie rewolucja u was, tak jak cię rozumiem, tak?
Tak, u nas jest to na pewno ewolucja. Dlaczego nie rewrite'em? To jest bardziej ludzki problem niż technologiczny. Rewrite z definicji ma być rewrite'em, czyli przepisaniem tego, co było na nowy stos technologiczny, załóżmy, na nowo. Nie da się okiełznać tutaj kreatywności ludzi, którzy w tym uczestniczą i to prawie zawsze jest robienie innej wersji aplikacji, co jest mega trudną sytuacją biznesową, bo kończysz w biznesie z dwoma produktami spełniającymi tą samą rolę.
I w którym ten drugi ma gonić funkcjonalności pierwszego.
Tak, i teraz którego klienta dajemy na to, którego klienta dajemy na to. Ja też w tym brałem udział, więc ja wiem. Nie mówię, że nigdy rewrite nie byłby opcją. Wiem, są sytuacje, gdzie bym powiedział, tak, rewrite jest lepszy, ale trzeba okiełznać wtedy pewnego rodzaju kreatywność i zastanowić się, co będzie w tej nowej wersji, albo na przykład zaakceptować, że będzie mniej na początek, a potem będziemy ewolucyjnie to rozwijać. W świecie railsowym mega łatwo się startuje nowe aplikacje. No to jest właśnie ten cały railsy są takie mega startupowe, takie wszystko na MVP oparte, więc można powiedzieć, że ten światek aż zachęca do tego, żeby na nowo coś zacząć, ale no tam, gdzie my wchodzimy, to raczej rzadko byśmy w tą stronę szli.
A słuchaj, to patrząc się na twoje doświadczenie i w projektach, czy miałeś podejście, bo to są może dwa pytania o doświadczenie. Pierwsze, czy miałeś gdzieś ewidentnie wchodząc w projekt, że no niestety trzeba to przepisać, albo z drugiej strony przekonać klienta, że lepiej to zrefaktorować niż przepisywać?
Miałem sytuację, gdzie sam w tym projekcie brałem udział programistycznie i klient nas postawił przed faktem dokonanym, że my musimy zrobić aplikację od nowa. On ma działający biznes w świecie wydawniczym, fantastyczny biznes, natomiast jego produkt technologicznie jest oparty o coś z jakichś bardzo odległych światów Microsoftowych, to możliwe, że bardziej byście rozpoznali jakieś tam rzeczy, do których się skończyło wsparcie i do których już po prostu nie można było nic zrobić. To był jakiś stary typ bazy danych w ogóle, nie wiem, czy to był DBase, czy jeszcze coś innego. Nie dało się za bardzo z nim nawet podyskutować, bo ja wciąż tam drążyłem wtedy na start, bo on nas bardzo chciał wziąć właśnie już od początku. On w ogóle wziął Vernona do konsultacji na start, aby zrobić tak jakby architekturę systemu, a potem bardzo chciał, żeby to było robione w railsach, więc znalazł nas i myśmy to mieli realizować i realizowaliśmy. Ale mimo, że robiliśmy rewrite, tak naprawdę, to ja cały czas drążyłem, jak się możemy wpiąć w stary system. Cały czas szukałem opcji i dyskutowałem. Tą debatę niestety z tym klientem przegrałem. I klient ostatecznie nie skończył w jakimś złym miejscu, bo ostatecznie powstał drugi produkt, który wystarczająco spełniał rolę, żeby klientów tam można było przepinać, ale miał trudną po prostu biznesową wtedy sytuację, bo starego produktu nie mógł jeszcze wygasić, nowy już żył, więc były to dla niego jakieś tam komplikacje. Ale w jakimś sensie ten rewrite ostatecznie, w wielkich trudach oczywiście, ale się udał.
Czyli podsumowując, rewrite w tym momencie, kiedy faktycznie chcemy zmienić coś technologicznie, co nas blokuje bardzo mocno przed tym, że tego w refaktorze nie ogarniemy.
Tak, myślę, że są powody takie, że rewrite jest jedyną opcją, chociaż ja uważam, że w tamtej sytuacji wystarczyłoby, żeby nam jakieś API to ten stary system wystawiał i to by było takie bardziej ewolucyjne. Wydaje mi się, że niepotrzebnie poszliśmy taką naprawdę w alternatywną wersję, natomiast można było zrobić w ten sposób. I też drugi rewrite, w którym brałem udział, jak już jeszcze z tym rewrite'em możemy sobie porozmawiać, to zupełne początki Arkansas, czyli gdzieś tak okolice roku 2006-2007, gdzie dostaliśmy serwis, który nazywał się Restaurant Critic i to było takie typowe, tak jak teraz w Google są te oceny restauracji. To było bardzo silne na rynku niemieckim wtedy i było napisane w PHP. I myśmy mieli kontakt z inwestorem, który dawał nam po prostu jako inwestor produkty, które on skupował do portfolio i właśnie, które były w PHP i on je nam dawał do przepisywania na railsy lub też firmom w Polsce, który na przykład miał tam pod opieką. I myśmy przepisywali to na railsy, ale właśnie tam już się przynajmniej wpięliśmy w bazę danych poprzednią, więc to był taki ewolucyjny rewrite docelowo i fajnie się zrobiło pewnej nocy podmiankę i wszystko działało.
To pytam się właśnie o nasze refaktorów, bo są dwa podejście do refaktorów. Jest taki zwany taki ewolucyjny, jest taki refaktor na hura, teraz wszyscy robimy refaktor całego systemu tak naprawdę, co jest często często promowane przez deweloperów, mam wrażenie. Ja tak patrząc z perspektywy tego, co ja widziałem, to się nigdy nie udaje, takie opcje, że zrefakturujmy teraz wielki kawałek. A jakie jest twoje zdanie w tym temacie? Czy z takim po kawałku ewolucji nie ma mało, czy jednak po prostu stawiamy wszystkich i mówimy, teraz zmieniamy system de facto?
Zdecydowanie małymi krokami to wszystko musi iść. Jest parę wymogów, aby zacząć takie refaktoringi w ogóle. Ja zawsze uważam, że trzeba wiedzieć, dokąd zmierzamy. Wszyscy musimy mieć wizję końca. Musimy co do tej wizji być zgodni. A jeśli tej wizji końca nie ma, to każdy będzie refaktoryzował w inną stronę. Uważam, że każdy powinien refaktoryzować, więc w tym rozumieniu to jest takie okej, na hura, ale to wszystko powinno być bardzo bezpieczne, bardzo małymi krokami, bardzo małe komity, bardzo wszystko jest dobrze otestowane, mamy pewność, że to działa. Też wiemy, jakie są te techniki, czyli na przykład jak najlepiej z active recordowej klasy przejść do czegoś, co zaczyna publikować eventy, gdzie te eventy dokładnie publikować, jakie będziemy mieć te strumienie na początku. To są już bardzo szczegółowe rzeczy, one są konieczne, aby zachować spójność systemu i spójność danych. Przy refaktoryzacji uważam, że muszą być najlepsze osoby zaangażowane i muszą dobrze się orientować, co robimy, dokąd zmierzamy, jakie konteksty widzimy na końcu, jakie lead modele będą na końcu, jakie proces managery będą na końcu, jakie eventy są kluczowe w tym systemie, to wszystko musi być.
Jasne, właśnie skoro mówisz, że musi być, w takim razie jak przygotowujesz się? Bo nie uważam, że przygotowanie się przed jakimiś refaktorami de facto, właśnie to powiedziałeś, stwierdzenie generalnie, gdzie chcemy być, tak dalej, jest kluczowe. Jak takie przygotowanie u was wygląda? No nie? Oczywiście, jak taki proces, co się dzieje przed, co się dzieje po refaktorze, jakbyś mógł mi coś opisać?
Znaczy też nie chciałbym stworzyć wrażenia, że my wchodzimy i robimy w 99% refaktoring. My jesteśmy wezwani po prostu do kontynuowania pracy nad systemem i to bardzo często nie jest utrzymanie, bo on żył, tylko to jest rozwijanie tego systemu nadal. I bardzo często dlatego jesteśmy wezwani, że już wcześniejsza ekipa PES nie za bardzo jest w stanie to rozwijać i my mamy odblokować. No w jakimś sensie nawet pracujemy nad takim developer experience, czyli mamy innych programistów odblokować, aby mogli nowe feature'ki dodawać. Więc przygotowaniem jest akurat u nas, naprawdę jest wymagana głęboka wiedza samego świata Ruby on Rails technicznie, tych różnych szczegółów, włącznie z tym, co tam się między wersją Rails 6 a Rails 5 się zmieniło, bo to jest ważne, bo te kwiatki zajmują dużo czasu, żeby jeśli ktoś tego nie znał, to to zajmie dużo czasu. I też nam jest dużo łatwiej na przykład komuś upgrade'ować Railsy, mimo że jesteśmy z zewnątrz, bo my to robiliśmy już wielokrotnie, niż ekipie, która jest w tym produkcie już wiele lat, bo oni właśnie najwyraźniej z tej piątki na szóstkę nigdy nie przeszli, tak? Więc oni nie mają pojęcia, z czym to się wiąże w ogóle. I mimo że oni znają domenowo ten produkt lepiej, to my będziemy znali techniczne problemy wokół upgrade'u dużo lepiej i to jest akurat w tym aspekcie ważniejsze. Więc wrzucam też upgrade'y jako pewną formę refaktoringu tutaj też. Jak się przygotowujemy, no to już akurat jest nasze znowu rozeznanie świata Railsów i widzimy te typowe problemy. Nie wiem, widzimy, że ktoś użył gema acts as state machine, czyli takiej do maszyny stanów, takiej biblioteczki. Wiemy, jakie ona ma konsekwencje, wiemy, że ona za chwilę przeszkadzała, więc na przykład jeden z kroków jest pozbycie się acts as state machine. I wiemy, na co to zamienić i dopiero jak to zamienimy, pozbędziemy się tego gema, odblokowują się kolejne ścieżki. Więc to jest akurat znowu to drzewko decyzyjne, tylko już takie refaktoringu, czyli żeby coś nam się czasami otworzyło, trzeba zrobić pewną żmudną pracę wcześniej.
Jasne. A jeszcze właśnie ruszył taki temat, mianowicie, że właśnie przychodził tu was inwestor generalnie i przepisywaliście aplikację z PHP na Ruby. Kiedy ma sens, a kiedy nie ma sensu właśnie taki switch technologiczny? Kiedy powiedziesz, okej, teraz musimy zmienić de facto? Czy może wymienić się taką sytuację, że powiedziesz, że okej, tego przepisania na Rails na Ruby nie ma sensu na przykład?
Wydaje mi się, że sytuacja z inwestorem była dosyć jasna, że chodziło o zeskalowanie też tego systemu. Zwykle jak jest inwestor, to chodzi o pewnego rodzaju proces skalowania biznesowego i technologicznego również. I PHP-owa wersja była zrobiona przez wcześniejszego fundera tego projektu i to nie był jakiś tam standardowy PHP-owy framework, tylko jakieś tam wymysły jednej osoby. I Railsy akurat to, co faktycznie ze sobą niosą, czasami to jest dobre, czasami to jest złe, ale Railsy są prawie że synonimem standaryzacji. Znaczy wszystkie projekty Railsowe są takie same. Bierzesz Railsowca i on się odnajdzie w innym projekcie Railsowym bardzo szybko, więc czasami zaletą pójścia na Railsy jest to, że nawet jeśli Railsowców na rynku jest ogólnie mniej, no bo nie oszukujmy się, dużo mniej niż Pythonowców, niż JavaScriptowców i tak dalej, to bierzesz dowolnego Railsowca i on wie, gdzie się tam w tym kodzie poruszać, więc to jest akurat jakąś zaletą. Jeśli to miałby być powód przepisania na Railsy, chociażby rekrutacyjnie, czy pewnego rodzaju zabezpieczenie się od tej strony, kto może nad tym pracować, to powiedzmy dzisiaj trochę rynek pracy się zmienił, ale kiedyś no, było mega ciężko kogokolwiek znaleźć, to by tam coś ogarnął, to mógł być argument, ale głównie chyba chodziło o to, że ten PHP po prostu też dotarł do ściany tam z rozwojem i w tamtym projekcie konkretnym.
Jasne. A w takim razie idziemy jeszcze do kolejny element, który zresztą często jest blokujący, trochę poruszyłeś go. No bo wchodząc do projektu, chcąc go upgrade'ować, chcąc go zmieniać jakkolwiek, często napotykamy się na to, że po prostu deweloperzy, którzy tam istnieją, albo generalnie w ogóle kilkuset deweloperów de facto nie odpowiada tym umiejętnościom właśnie, więc jak zarządzacie tym właśnie reskillingiem, jak właśnie uczenie nowych technologii, przygotowanie de facto organizacji do tego miejsca, gdzie chcemy być w ogóle, może organizacja nawet projektu tego całego tak naprawdę.
To jest chyba najtrudniejszy obszar takiej naszej pracy, bo my poza taką typową programistyczną częścią, programistyczną wiedzą, musimy się wykazywać bardzo dużą sztuką dyplomacji.
To jest śliskie, tak.
My wchodzimy do istniejących zespołów i to bardzo często nie te zespoły nas zaprosiły tam. Czasem to się zdarza, ale bardzo często jest to CTO albo ktoś tam wyżej. Ja też zaznaczę, że w sieci Railsów akurat stosunkowo mało jest takich firm, które nazwalibyśmy korporacją. To jest rzadsza sytuacja. My jesteśmy w jednym projekcie korporacyjnym, ale to właściwie jedyny, jaki mieliśmy, taki prawdziwie korporacyjny projekt. A więc tu nie mówimy o skali tam, nie wiem, jakichś tysięcy osób, tu mówimy o skali maksymalnie kilkudziesięciu osób zaangażowanych w ten projekt. I mimo, że powiedziałem o tej standaryzacji sieci Ruby on Rails, ja to nazywam The Rails Way, wszyscy robią taką railsowym podejściem, to zawsze na 20 osób znajdzie się jedna, która na przykład ma kompletnego bzika na punkcie funkcyjnego podejścia, tak? Jest jedna osoba, która bardzo optymalizuje i to jest dla niej wszystko najważniejsze. Albo jedna osoba, która na przykład właśnie domain driven design próbuje wprowadzać, tylko na przykład źle jej to wychodzi, więc robi tam chaosu więcej niż w pożytku. Więc naszą rolą jest stosunkowo szybkie wykrycie, z kim mamy do czynienia, tak to powiedzmy nawet politycznie. Bardzo często my sobie robimy szybką rozpiskę osób zaangażowanych w projekt i zastanawiamy się, kto tu gra z nami do jednej bramki, a kto będzie grał przeciwko nami, co możemy z tym zrobić. Jest naszym takim wewnętrznym żartem, że prędzej czy później kogoś zwalniamy niestety, bo jest przeszkodą w projekcie i sygnalizujemy. Oczywiście próbujemy, dajemy szansę jedną, drugą, trzecią, ale jak to się nie udaje, to bardzo często jesteśmy w tej pozycji, że możemy powiedzieć tam naszym mocodawcom, że ten ktoś w tym projekcie w tym momencie może nie powinien być.
Tak, to się zdarza zawsze.
To tak. W ten sposób sobie z tym radzimy, natomiast reszta to my akurat jako Arkansas, poza taką naszą typową działalnością projektową, programistyczną, my mamy bardzo dużą taką gałąź edukacyjną, propagandową i bardzo dużo materiałów zrobiliśmy, blog postów, książek, kursów, więc my mamy bardzo dużo rzeczy, które możemy tym ludziom podsunąć natychmiast i mówimy, słuchajcie, będziemy tu robić eventów troszkę, zaznajmcie się z tym na tym projekcie na przykład open source'owym, który zrobiliśmy, żebyście zrozumieli z grubsza o co chodzi, albo bo robimy jakieś tam komity przykładowe, stosujemy pair programming, moby, mob programming, jak jest taka opcja. Więc wszystko, co się da, aby wszyscy byli w ramach jednego zespołu, jednej misji. I to jest ta najtrudniejsza część na pewno, bo cała reszta później może pójść gładko, jak wszyscy strzelają do jednej bramki, to jest spoko.
Okej, okay, a teraz takie pytanie już powoli zamykające de facto. Czy można mieć system, który już nazwaliśmy, użyjmy tego słowa legacy de facto, czyli który żyje na produkcji, żyje jakiś czas, w którym nie przychodzi deweloper i nowy deweloper nie powie, o Jezu, weź się, przepiszmy to, zmieńmy to. Czy może istnieć system, który żyje, w którym deweloperzy nie marudzą, że Jezu, trzeba go zmienić? Ta chwila ciszy.
Znaczy, mina Andrzeja jest ciekawa.
Wydaje mi się, że warto tego króliczka gonić wszyscy razem, ale wątpię, żebyśmy go złapali, żebyśmy byli na przykład wszyscy w jakiejś ocenie jednego projektu identyczni, że jest już dobrze albo jeszcze nie. Wydaje mi się, że to, co według mnie jest ważne dla programistów, przynajmniej takich, z którymi ja się spotykałem, to jest pewna sprawczość. To znaczy jest większe zadowolenie w projekcie, jeśli masz przyzwolenie na zmianę, ktoś ci ufa i jesteś w sytuacji, kiedy zmianę możesz wprowadzać. I to jest na przykład dla nas właściwie fundamentem istnienia Arkansas jest ta sprawczość. To znaczy my wchodzimy do projektu, bo my możemy być tam sprawczy, bo jesteśmy wzięci na takiej pozycji, że możemy sprawcze. Natomiast często rozmawiam z innymi firmami, gdzie pracują nawet na produktach swoich niby, więc ta sprawczość powinna być wysoka, ale jakoś tak to jest wszystko poplątane w sam hierarchii, że no, nie pozwala się na takie zaufanie do programistów, otacza się ich milionem procedur, pull requestów, reviewsów i tak dalej, więc jakby każdy każdego musi tam kontrolować na wszystkie sposoby. I wydaje mi się, że jeśli pytanie gdzieś też zahaczało, to pewnego rodzaju zadowolenie tych programistów, programistek danego projektu, to wydaje mi się, że sprawczość może być czasami ważniejsza niż to, czy w danym momencie czasu osiągnęliśmy jakąś utopię, czy nie osiągnęliśmy.
Wiecie, mieliśmy badanie, które pokazywało właśnie to, sprawczość i zadowolenie z pracy tak naprawdę, że to były te główne elementy, gdzie ludzie nie narzekali de facto na projekty.
Dobra. Ja jeszcze chciałbym wrócić do jednego wątku, jak sobie tak popatrzymy, bo wspominałeś, że dość mocno przy refaktorze wchodzicie właśnie w DDD, CQRS-a i inne tego typu elementy, te układanki, które powiedzmy, że na rynku technologicznym gdzieś są szeroko w świecie dotnetowym, javowym też popularne, o tak, te układanki, jak popatrzymy. Bo Hacker News już padło, jak się poprzygląda, to jest mocno zopiniowane towarzystwo. To bardzo często tam synonimy DDD, CQRS, Event Story to jest traktowane jako bullshit, że to jest zaprzeczenie produktywności. No tak można powiedzieć w niektórych miejscach. Jak macie odbiór właśnie, jak pokazujecie te wzorce odbiór w takich środowiskach, powiedzmy właśnie quasi-startupowych, produktowych, które nie są duże i nie są takim korposoftem?
Bardzo dobrze to ująłeś z Hacker Newsami. Ja się zgadzam, że powszechna percepcja jest negatywna. Wydaje mi się, że to, że też rozmawiam tutaj sobie w polskim gronie, to jest pewnego rodzaju nasz kontekst dosyć interesujący, bo na moje rozeznanie jesteśmy krajem bardzo mocno domain-driven design. Bardzo mocno. Ja tutaj osobiście uważam, to jest rola Sławka Sobutki w dużej mierze, ale całe grono osób potem dołączyło i jakby ewangelizowało. I polscy programiści i programistki są niesamowicie silni w domain-driven design i ta wiedza jest bardzo mocna. Tu oczywiście też Maciek Gańcerowicz, jego kursy. Wy też jesteście zaangażowani w różne szkolenia. działania, więc jakby wiele ludzi propaguje to i ta wiedza jest już bardzo, bardzo powszechna, dużo bardziej niż w innych krajach, więc to bym chciał zaznaczyć. Natomiast drugi taki przekrój, czy druga perspektywa to jest pertechnologia. Teraz pytanie, czy domain driven design w sieci railsowym jest jakoś utożsamiane dobrze czy źle, więc jeśli ktoś prowadził domain driven design w sieci railsów na jakieś tam salony, to nieskromnie powiem, że to byliśmy my na pewno, bo zrobiliśmy najwięcej pracy, aby to popularyzować i dużo o tym blogowaliśmy, dużo zamieszania tworzyliśmy wokół tego. Też nasz projekt open source'owy, teraz nazywa się to Arkansas e-commerce, jest chyba największym projektem DDD przykładowym w Ruby, być może nawet w innych technologiach również, bo jest taki już dosyć nietrywialny. Natomiast pytałeś o konkretny kontekst, jak my wchodzimy do konkretnego projektu, to jak jest to odbierane, to zawsze jest kwestia, jak bardzo ich boli coś, nie? A jak jesteśmy brani, to ich bardzo boli, bo ani nie jesteśmy tani, ani nie jesteśmy jakby komfortowi do wzięcia, bo będziemy robić jakieś tam jednak no docelowo nawet trochę rewolucyjne zmiany, więc ich musi bardzo boleć. To, że przychodzi lekarz i mówi, dam ci zastrzyk o nazwie DDD, będzie mnie nie bolało, to w pewnym momencie taki pacjent z bólem mówi, whatever, po prostu niech mnie nie boli, nie? I myślę też, że mamy pewną wiarygodność, znaczy my jesteśmy tą ekipą, która stoi za Rails Event Store'em. Rails Event Store to jest narzędzie, które wprowadzamy do projektów railsowych, aby można było publikować eventy. To jest bardzo proste narzędzie, które pozwala na Postgresach czy tam w relacyjnych bazach danych te eventy sobie trzymać i publikować, więc za nami idzie wiarygodność, jesteśmy w tym temacie, tam już nie wiem, od 10 lat przynajmniej z produktami na rynku i my też akurat wchodząc wręcz wymagamy tej wolności na wprowadzanie, tej sprawczości w temacie wprowadzania eventów czy czegoś takiego. Ja też dla jasności mam taką definicję, że jak domain driven design mówię, tak mam jednocześnie w głowie CQRS i event sourcing, chociaż event sourcing jako najbardziej jeszcze opcjonalny fragment tej układanki, bo wiem, że w innych światach na przykład czasami faktycznie ludzie robią domain driven design i na przykład nie łączą tego z eventami, dla mnie to średnio to brzmi, ale okej, są różne dialekty domain driven design. Ale tak, skłamałbym, jakbym powiedział, że to jest jakby niesamowicie ciepło przyjęte zawsze, że o, domain driven design to super, to tak nie jest, dlatego nawet czasami warto wprowadzać domain driven design, nie używając tej nazwy, czy też po prostu mówimy, że zamiast callbacka active recordowego rzucimy sobie event i to jest tak naprawdę to samo, nie? I zmienimy tylko sobie warstewkę.
Okej. Okay. A słuchaj, jak, bo jeżeli dobrze kojarzę historię, to Rails Event Store jest waszym dzieckiem, które aktywnie rozwijacie. Jak wam to się, bo to jest też rzecz, którą zawsze gdzieś tam poruszamy, przewija się u nas w odcinkach, jak ma się utrzymywanie open source'u do modelu biznesowego?
W naszym przypadku to zadziałało fantastycznie, bo Rails Event Store jest dla nas darmowym, open source'owym produktem. Nie mamy wokół tego jakiejś tam premium wersji czy czegokolwiek takiego, w to nie poszliśmy. Rails Event Store robi nam marketing i przyciąga nam klientów. Firmy, które wprowadzają Rails Event Store do swojego projektu, to są firmy, które zdecydowanie skorzystałyby na współpracy z nami. A naszym core naszej działalności jest po prostu konsulting, jest obsługa projektów. Przy czym jak my wchodzimy na projekt, jest nas kilkanaście osób, wchodzimy najczęściej w 3 osoby i wchodzimy na bardzo długo. To jakby nasz model biznesowy nie wymaga tego, że my znajdujemy klienta co 3 miesiące. Nam wystarczy nowy klient raz na 2 lata, powiedzmy. Więc my, powiedzmy, pielęgnując społeczność wokół Rails Event Store'a i rozwijając kolejne wersje, naprawiając bugi i tak dalej, my bardzo się mocno przyglądamy, bo tam są nasi klienci i ci klienci prędzej czy później do nas dotrą. Dla nas ten open source jest po prostu nieodłącznym elementem modelu biznesowego i na ten moment nawet chyba już nie bierzemy projektów, które nie miałyby Rails Event Store'a w sobie, albo jest to jakaś anomalia troszeczkę, czyli nawet się zniszowaliśmy jeszcze bardziej na projekty Rails Event Store'owe i ich jest prawdopodobnie na rynku, nie wiem, kilka tysięcy może, no ale powiedzmy, że na naszą skalę firmy to jest wystarczające. My też nie mamy ambicji rosnąć jako firma tam, nie wiem, do 100 osób, to nasze kilkanaście osób to jest w sam raz i z grubsza się tego trzymamy. Rails Event Store jest dla nas brandem też, tak samo jak Arkansas jest brandem i myślę, że ma bardzo dobre skojarzenie w świecie Ruby on Rails wśród tych programistów, którzy już zostali, powiedzmy, zranieni tą infekcją Active Recordową. Oni zawsze szukają, ktoś już ma trochę dość Active Recorda i tak sobie myśli, tu musi być coś lepszego, to prędzej czy później trafi do nas i zawsze pisze do nas maila taka osoba, o Jezu, odkryłem w końcu coś, nie? I dziękuję wam.
Gdzieś tam miałem styczność z tym na produkcji w ogóle i zawsze miałem taki, w niektórych momentach czułem się, jakbym się do Visual Basica cofnął, w niektórych takich tych filozofii myślenia tym czystym, ale też byłem skrzywdzony przez hinduski kod, więc to było ciekawe połączenie.
Ale to mówisz ogólnie o Ruby on Rails, tak?
Wiesz co, tam były Active Recordy i inne rzeczy, które bardzo krudowo napisana, że tak, aplikacja była mega krudowo.
No więc my jesteśmy tą ekipą w świecie railsowym, która jest niestety, ale w opozycji do tego mainstreamu. To znaczy ja się tam z DHH-em ogólnie zgadzam w wielu kwestiach i uważam, że jest dobrym liderem naszej społeczności. To całe to jego lansowanie Active Recorda jako głównego rozwiązania na wszystko, to jest kompletny bullshit według mnie i ja ratuję ludzi zranionych tym poglądem, więc my jesteśmy ekipą jednak tą buntowniczą w sieci railsów.
Że co ciekawe, ten jak Active Record tak naprawdę nie przetrwał w innych technologiach, bo był taki boom, że nagle wszystkie technologie miały swój Active Record, a tak naprawdę dość szybko wymarł.
Wiesz co, z jednej strony, na ile śledziłem, to tak. Z drugiej strony, jak się spojrzy, jak są używane ORM-y, Hibernate i tak dalej, to jest po prostu reimplementowany Active Record, mam wrażenie.
Obudowane o sesję, tak.
Tak, więc nie widzę wielkiej różnicy. I Active Record też w realsach to jest niesamowita rzecz na sterydach, bo na przykład chwalony przeze mnie Hotwire i naprawdę jak ludzie, jak ktoś tego słucha i chciałby spróbować sobie przez godzinkę, dwie godzinki się pobawić czymś nowym, to polecam Railsy i zrobić coś z Hotwire, bo można naprawdę zachwycić się tym. To też można zobaczyć, jak w Active Recordzie nawet jest odwołanie do tego, że tutaj jest, właśnie będziemy odświeżać jakiś widok Hotwire'owy, nie? Więc czy tam to się nazywa pod spodem już Turbo. Więc mamy klasę Active Recordową, która jest reprezentacją rekordów w bazie danych, która jednocześnie ma w sobie wbudowany mechanizm, bo wie, jak się ma odświeżać, bo to przez konwencję, przez nazwę działa, wie, jaki kawałek HTML-a, gdzie się ma odświeżyć. Więc to jest totalna magia, że jak cały świat Railsów jest bardzo magiczny. Jak ktoś tego nie znał, to bardzo często nie wie, dlaczego tam się coś nagle wydarzyło, a to się dzieje pewnego rodzaju metaprogramowaniem, nie wiem, zbliżonym do aspektowego programowania czasami, czasami do czegoś innego, przez jakąś nazwę, przez jakąś refleksję, coś nagle się gdzieś wywołuje. Więc osobą, tak jak Łukasz mówi, że wpadłeś coś takiego, jeszcze napisane przez kogoś słabego, to no to naprawdę współczuję, to jest duży problem.
Tak, za to Hotwire'a jak docenę, to jak mówisz, magia, bo kiedy gdzieś mi wyskoczyło i sobie poświęciłem tam jedno popołudnie, brak tej ilości JavaScriptu, Reacta czy innego frameworka był przepiękną rzeczą i doświadczeniem.
To jest według mnie game changer, naprawdę. To znaczy, wszyscy tu jesteśmy na tyle długo w tym świadku technologicznym, że wiemy, że kiedyś nie było osobnych JavaScriptowych aplikacji, tylko robiło się wszystko w ramach jednej aplikacji. Dopiero gdzieś tam od 2010 roku zaczęła się jakaś rewolucja, że zaczęło się to spać, tam wyciągać angularami czy jakimiś reactami.
Raczej trochę wcześniej jeszcze jQuery, chyba te pierwsze...
Było jQuery, ale jQuery było powiedzmy takimi, jak tu w Railsach mówią, sprinkle, takie dodatki do...
Raczej robiło się te hot reloadingi, o tak, żeby z tych web API inne rzeczy, żeby to, co było gdzieś na MVC napisane w różnych technologiach, żeby nie było hot reloadu strony robionego.
Tak. Natomiast w Hotwire to jest niesamowita prostota, nie robisz API. To jest performance'owo też w ogóle fantastyczne, bo nie masz tej serializacji, deserializacji do JSON-a, z JSON-a. W ogóle prawie nic nie piszesz JavaScriptu, to jest taki selling point. Myślę, że dla wielu backendowców jest to mocny selling point. Rubiowcy mimo wszystko to jest jakaś tam mocno backendowa frakcja i wielu rubiowców nagle odkrywa też ten świat frontendowy poprzez Hotwire'a, bo już nie trzeba czekać, aż frontendowiec coś tam wyklepie, bo my po prostu możemy zrobić cały feature od backendu, od tabelki do widoku, to jest czysty HTML. My też, nie wiem, czy mogę się tym podzielić, ale jakiegoś czasu u nas jest Maciek Korsan, jeden z takich naczelnych frontendowców polskich, niesamowity człowiek, niesamowite umiejętności frontendowe. I Maciek od niedawna powiedział: okej, to jest oficjalne, wolę Hotwire niż React, nie?
To są poważne słowa.
To mogła być też forma jakiegoś żartu, ale naprawdę Maciek się szybko wkręcił w Hotwire'a i świetnie się w tym porusza.
Może zająć się CSS-em tak jak lubi. Mi ten Hotwire akurat przypomina, bo byłem na meetupie, gdzie występowałeś i było chyba w Warszawie był jakiś meetup właśnie z Rubim i było stwierdzenie, że ktoś wymienił cały team reaktowy, po prostu rozszerzył full stacku w Railsach na Hotwire, bo się dało.
Tak, bo wtedy kiedy się widzieliśmy, to akurat Jarosław, taki programista, z którym teraz też współpracujemy już, miał właśnie prezentację o Hotwire i to była jedna z takich, on jest jednym z takich fajnych ewangelizatorów Hotwire'a i to też nie jest tak, że ten Hotwire w Railsach jakoś niesamowicie od razu się przyjął. Każda taka nowa rzecz trochę trwa. Ja przyznam, że my mieliśmy w sieci Railsów pewnego rodzaju ważny epizod, nie wiem, takie ciemniejsze czasy, znaczy to były takie czasy, kiedy już świat poszedł w single page application. Railsy jako nie za bardzo miały taki w swoim tym standardowym stacku, nie za bardzo miały jakąś ofertę. Ja nawet pamiętam, że sam proponowałem to, nie wiem, idźmy w parze z Angularem, nie wiem, zwiążmy się z kimś, bo te Railsy same nie wystarczają, bo się sprowadzimy do API. Natomiast muszę przyznać, że DHH miał bardziej długofalową wizję, niż ja to zauważałem wtedy. On miał taką technologię, która nazywa się TurboLinksy. To był taki początek Hotwire'a. TurboLinksy pozwalały na podmianę całej strony, ale w taki sposób, że to nie była faktyczny reload. I to był krok w kierunku Hotwire'a. I on bardzo to lansował, ja tego nie czułem. Ja mimo wszystko poszedłem w single page aplikację. Ja robiłem bardzo dużo Reacta, ja lansowałem Reacta, lansowałem JavaScriptowe rozwiązania, bo uważałem, że nie ma alternatywy. Natomiast w momencie, kiedy dojrzały alternatywy, czyli właśnie Hotwire się pojawił, to wszystko już nie ma potrzeby. I wydaje mi się, że jako rynek powinniśmy sobie wszyscy to uświadomić, że całe te JavaScriptowe frontendy jako osobne aplikacje w wielu miejscach jest nadużyciem. To w wielu miejscach jest po prostu przerośniętym kosztem również. I jeśli jest jakaś dobra strona tego kryzysu, który teraz się odbywa według mnie, to jest to, że pewne marnotrawstwa będą zauważane. I jednym z takich marnotrawstw jest przesadne pójście w te takie rozbicia tych aplikacji na frontendowe i backendowe, gdzie szczególnie w jakichś aplikacjach B2B to w ogóle nie jest potrzebne.
Oj tak, oj tak.
Tutaj się odpaliłem trochę.
No, nie oszukujmy się, w wielu sytuacjach wciskanie tego JavaScriptu to jest po prostu pobawienie się nowymi zabawkami tak naprawdę i niedobieranie technologii do problemu, który de facto realnie mamy.
No tam była w ogóle druga fala problemu, bo akurat jeśli Railsy z czymś konkurowały na takim rynku technologicznym, szczególnie o nowe, dusze powiedzmy, to był raczej ten stack node'owy, tak mi się wydaje, że stack node'owy według mnie, on zaczął zyskiwać na popularności na tym argumencie, po co inny język, skoro na frontendzie i tak będzie JavaScript, nie? Więc okej, to na backendzie mamy JavaScript. Jest to słaby argument, ale okej, okay, on można powiedzieć, że jednak zdobyło sobie popularność, więc mamy ten JavaScript na frontendzie i na backendzie. I teraz na Node, nie wiem, czy tam śledzicie te różne frameworki, jakie tam są, to tam dojrzałość tych frameworków jest bardzo niska. Nawet nie będę się śmiał, że co tydzień powstaje nowy, tylko że po prostu te istniejące od wielu lat, one robią rzeczy, które w Reactach zrobiliśmy w 2011.
Raczej, wiesz co, bo właśnie miałem zaszczycić, że do Reacta wjechał oficjalnie w zeszłym roku server-side rendering. Oprócz renderingu funkcje po stronie server-side wjechały.
Tam jest ogromny kryzys tożsamościowy na świecie Reacta w tym momencie. Znaczy tam, ja nie wiem, w którą stronę to pójdzie, to wciąż jest ogromny rynek, ja nie chcę nikogo tam z tego rynku urazić. Natomiast jak się tam zaobserwuje, jak ten świat powstawał i jak się teraz popatrzy, jakie są alternatywy, to wydaje mi się, że to brnięcie w takiego czystego Reacta jest kłopotliwe dosyć dla wielu projektów.
Znaczy, mieliśmy takie spojrzenie ogólne jakiś czas temu właśnie, że to jednak rozdrobnienie deweloperów, które mieliśmy, to teraz jednak jest sporotem, jest to połączenie i wracamy do takich ludzi, którzy jednak generalnie ogarniają jak największą część development aplikacji. Więc może tego właśnie Ruby ma taki właśnie powrót, no bo powiedziałeś, to jest taki one-man developer show de facto, czyli że to może ogarnia całość.
No, przez jakiś czas się szczyciliśmy, że jesteśmy fullstackowi w pełni, że my potrafimy robić tam UI również, bo robiliśmy w Reactach również bardzo wiele rzeczy, nie mieliśmy osobnych frontendowców. Muszę przyznać, że od kiedy do nas Maciek Korsan dołączył, to wtedy zauważyliśmy, że jednak warto mieć takiego 100% eksperta, geniusza frontendu u siebie, bo mega nam to pomaga, ale sam fakt, że jeden programista, taki nawet backendowy z natury, jest w stanie zrobić cały feature do tego momentu CSS-ów, a tymi CSS-ami się już zajmie ktoś taki jak Maciek, to jest po prostu rewelacja. I ten one person framework według mnie jest jak najbardziej prawdziwym marketingowym sloganem Ruby on Rails w tej chwili.
To byłaby dyskusja teraz już o filozofii, w którą idzie cały rynek technologicznie, bo de facto Microsoft próbuje nawet ciągle Blazora, czyli to akurat jest na oparciu o WebAssembly, ale tak samo, że piszesz full stackowo aplikację, pozbywasz się API innych rzeczy, to się raczej w tym świadku w ogóle nie przyjęło. No tak, bo to jest, gdzieś próbuje cisnąć. Java nie ma żadnej alternatywy. Python powiedzmy, że ma swoje Django, które też tam MVC w jakiś sposób wykorzystuje. O tak, żeby budować też aplikacje. Ale te technologie jakby są utożsamiane ze starociami. Mam wrażenie ciągle w ten sposób, że nie możemy zaakceptować, że to, co kiedyś było, jest okej. Okay. To trochę jak z chmurą, a szerowaniem sesji kiedyś na komputerach, że takie coś istniało.
Bardzo ciekawa jest ta sytuacja na tym całym naszym świecie technologicznym. Też ciekawią mnie zawsze przepływy, czy bo stosunkowo według mnie, nie wiem, jaka jest wasza opinia, ale wydaje mi się, że nie aż tak wielu programistów przeskakuje z jednego stacku na drugi. To jest jakiś tam segment tylko programistów, ale nie aż tak duży. Ktoś był dotnetowcem, a potem stanie się Pythonowcem, albo był Pythonowcem, stanie się dotnetowcem. My raczej walczymy o ten, jeśli już jest jakaś walka i konkurencja między technologiami, to walczymy o te nowe dusze, tak? O tych ludzi, którzy naciągają na rynek. Ja sam przez 5 lat wykładałem Ruby on Rails na Uniwersytecie Wrocławskim, więc ja byłem zaangażowany w to, żeby był naciąg młodych ludzi na rynek. I Rails na przykład na różnego rodzaju bootcampach są bardzo popularne. W ogóle w Ameryce, bardzo popularne w Ameryce. My w Europie troszkę mniej to widzimy, tą railsowość.
U nas Python i JavaScript.
Tak, my tutaj przegraliśmy jakąś tam rywalizację. Natomiast ja też zawsze mówię ludziom, jak ktoś mnie tam pytał o to wejście i wybór technologii na start, to tu jest też kwestia popytu i podaży. No możesz iść w Pythona, gdzie jest bardzo wiele ofert pracy, ale podaż jest też bardzo ogromna. Podaż w sensie dostępność ludzi na rynku. Możesz iść w JavaScripta, gdzie jest bardzo dużo ofert pracy, czyli jest popyt, ale jest bardzo duża podaż. Albo możesz iść w coś takiego, co jest według mnie tak pomiędzy, bo Railsy, one nie są niszą, to jest naprawdę duży rynek, to nie jest malutki rynek. Nie wiem, ile oceniałbym programistów w świecie Rubiego na rynku, ale myślę, że około 1 miliona na świecie może być. Więc popyt jest mniejszy niż Python czy JavaScript, ale podaż też nie jest zbyt duża, więc naprawdę można konkurować. To znaczy można dostać pracę jako junior. Jeśli jeszcze spojrzymy na ten cały taki argument produktywności, jeżeli jedna osoba jest w stanie zrobić dużo, no to już taki junior teoretycznie też jest w stanie zrobić dużo. Czyli jeśli ktoś nas słucha, kto jest juniorem, pewnie mało takich osób, to jakby warto spróbować sobie dać szansę weekend Railsom i zobaczyć, że można sobie zrobić całą aplikację w ten weekend, nie? I jakby wszystko będzie działało i wszystko będzie production ready kompletnie, będzie deployowane na Heroku i tutaj będzie pod tym względem wszystko okej. Więc mnie ciekawią najbliższe lata. Wiem, że odcinek miał być o tym, jak Ruby jest bardziej już zachodzącą technologią, ale mi się wydaje, że tu renesans jest w trakcie i w świecie Rubiego jest dosyć podekscytowany na to wszystko.
Jest takim etapem, jak jest taka na dotnet czy inna technologia jak Java, że to już nie jest na Hacker Newsach, to już nie jest ta technologia, gdzie generalnie wchodzą i to jest ten taki nowy i codziennie jest nowy news tak naprawdę. To jest technologia, która się rozwija, która będzie miała swoje górki, dołki i tak dalej, ale się to właśnie jest właśnie pokazanie tego, że okej, co z tego, że nie mówimy o tym codziennie, tam dalej jest masa do zrobienia, to się dalej rozwija de facto.
Ale wiesz co, ja bym powiedział, że Java i .NET mają takie renesanse parę lat temu za sobą, bo zobacz, że .NET odżył na nowo bezproblemowo z tym .NET Core'em 3.1 i .NET-em 5, kiedy pojawił się Linux, multiplatformowość tak na poważnie i produkcyjnie. Java jak wyszła 17, 18, jak wtedy były dość sporo odświeżenie, które było w JDK, rzeczy, które są dostępne, że one miały takie swoje, to co teraz ty mówisz, że u was w tym staku technologicznym jest jakiś renesans odświeżenia, tam też były takie strzały odświeżające.
Bo to technologie, które są na tyle dojrzałe, że no mogą pozwolić sobie na takie zupełnie nowe pomysły de facto i próby. Więc no, technologie póki żyją, póki są systemy, one do końca nigdy nie będą martwe, bo tam zawsze ktoś przyjdzie młody, pomyśli, a może byśmy zrobili to w ten sposób tak naprawdę.
Tak. Wydaje mi się, że tu ciekawym tematem jest w ogóle marketing technologiczny, nie? Jakby tak mamy do czynienia z tym, bo na przykład świat Rubiego i świat Railsów, on jest bardzo marketingowy. Nie da się tego ukryć. Na przykład sam DHH jest świetnym produktem marketingowym i świetnie różne rzeczy lansuje. Jest świetnym influencerem, celebrytą, jeśli chodzi o lansowanie Ruby on Rails. I oczywiście my nigdy nie będziemy mieć ambicji, nigdy nie będziemy konkurować popularnością z Javą czy z .NET-em. To jest bardziej tylko pytanie o to, czy możemy zwiększyć kawałek swojego tortu troszeczkę, czy nie możemy tego zwiększyć. I wydaje mi się, że tu jest dobry momentum. Ja pamiętam w 2004 roku, dlaczego w 2004 roku akurat był moment, znaczy zaczął się moment, ja byłem tego przykładem, że ludzie z innych technologii przesiadali się na Ruby on Rails, bo zysk produktywności był na tyle znaczący, że opłacało się w to zainwestować. Wtedy to był tak duży przeskok, więc te odświeżenia, o których mówimy, czy jakieś małe renesansy, one wtedy będą miały duży impact, kiedy one niosą ze sobą coś takiego, że ludzie stwierdzają, o wow, to naprawdę niesie ze sobą pewną obietnicę, pewien marketing, coś mi to obiecuje, co mogę tym naprawdę znacząco skorzystać. Według mnie Ruby on Rails w aktualnej sytuacji z Hotwire'em niesie ze sobą obietnicę pewnej dużej produktywności, pewną obietnicę, że dasz radę zrobić UI samodzielnie, pisząc Ruby, a nie JavaScripta, niesie ze sobą obietnicę nie pisania JavaScriptu generalnie i to jest bardzo duża obietnica, to jest mniejsza obietnica niż w 2004, więc nie spodziewam się tłumów przychodzących z Java, .NET'a, z PHP. Natomiast jest to obietnica, która jest troszkę większą obietnicą niż po prostu kolejna wersja Rubiego czy tam Railsów, nie? Więc u nas w świecie to poruszenie widać. Pewnie to jeszcze nie jest aż takie przeciekające na inne technologie, bo jako dotnetowiec nie ma żadnego powodu, żeby się interesować tym, co się dzieje w Railsach, więc coś musi wypłynąć, nie wiem, na agregatorach typu Hacker Newsy, żeby zaczęło się to pojawiać. Wątek, którego nie poruszyliśmy w ogóle, to jest też ten temat i wydaje mi się, że ma troszeczkę znaczenie w przypadku tego typu renesansu. Znaczy cały wątek tego AI, tak? Czyli ludzie teraz mają szansę z jakimś tam prostym GPT dużo szybciej coś tworzyć, bo ten GPT im bardzo sensownie podpowiada. I z Railsami muszę przyznać, że to działa fantastycznie. To znaczy GPT może ci naprawdę dużo rzeczy podpowiedzieć i ta jedna osoba, która nawet w świecie Railsów jest bardzo wielu programistów, których w dotnecie wątpię, żebyśmy spotkali. Czyli programistów, którzy tak naprawdę są biznesmenami, soloprenerami i tak dalej, entrepreneurami, którzy tak naprawdę nie umieją programować, ale coś tam w Railsach sklepali na start, żeby zwalidować jakąś ideę biznesową i potrafili z tym wyjść na rynek, nie mając żadnego programisty. A teraz jeszcze z takim narzędziem jak GPT, to tym bardziej są wspomagani. I my nieraz takim ludziom pomagaliśmy. My braliśmy od nich takie totalne koszmarki programistyczne, ale jednak działające i oni mówili, dobra, ja się skupię na sprzedaży, a wy mi to tam poukładajcie, naprawcie i doróbcie parę nowych feature'ków. I to zawsze był ważny segment świata Ruby i Rails, bo Ruby jest językiem, który jest bardziej zaleta Rubiego niż samych Railsów. Ruby jest językiem niesamowicie czytającym się jak angielski. To jest naprawdę takie concise, takie elegantnie i bardzo mało jest tej takich interpunkcji tak zwanych, klamerek, przecinków i tego typu rzeczy, średników. W Ruby jest to do minimum zawężone. W związku z tym dla normalnej osoby to powiedzmy wygląda bardziej przystępnie i rzadziej wpada się w sytuację, tak jak nie wiem, w JavaScriptach, że zabrakło średnika gdzieś tam, nie? I na tym się skończyło, straciło się dużo debugowania, więc ten zlepek paru cech świata Ruby i Ruby on Rails wydaje mi się, że powoduje, że to jest jakaś atrakcyjność dla ludzi, którzy nie mieli styku z programowaniem, nawet niekoniecznie chcą programować, oni chcą mieć szybko produkt i chcą go sami zrobić.
Bo to jest dobry problem, żeby mieć. System, który działa. Potem trzeba go tylko polepszyć, żeby działał wewnętrznie lepiej. Działa i zarabia może nawet tak. Dobrze, to co? Kończymy, panowie.
Dobra. Dzięki, Andrzeju, za świetną rozmowę. Na razie.
Dziękuję wam bardzo. Fajnie się rozmawiało. Cześć.
Dzięki. Trzymajcie.